Mówiąc o tej najnowszej publikacji, to by chyba trzeba zacząć od zdefiniowania znaczeń, bo czuję tutaj jakąś albo grę słowną, albo polemikę, jeśli chodzi o znaczenia. Piszą panowie w tytule o zagrażaniu dla bezpieczeństwa państwa i narodu, a tymczasem komunistów kojarzymy z tym, że oni tym słowem bezpieczeństwo żonglowali wszędzie. Mieliśmy i Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, i Służbę Bezpieczeństwa, no tylko, że mało kto się czuł przy tych organach bezpiecznie. Więc kto właściwie był bezpieczny, a kto nie?
No, niewątpliwie komuniści byli bezpieczni, tak, przy tej swojej władzy. To tytułem żartu. Natomiast tą publikacją chcieliśmy zwrócić uwagę, że można wyróżnić takie dwa okresy chronologiczne, jeśli chodzi o działalność komunistów w Polsce. Pierwszy to jest okres od 1918 roku, czyli od powstania oficjalnie partii komunistycznej do roku 1944. Ten okres to właściwie działalność komunistów jako sowieckiej agentury, czyli za pieniądze ze Związku Sowieckiego prowadzili tutaj pracę polityczną na rzecz naszego sąsiada. Po 1944, po zainstalowaniu ich przez Armię Czerwoną u władzy w Polsce, zaczął się ten drugi okres. A zatem bezpieczeństwo okresu międzywojennego polega na tym, że oni to bezpieczeństwo państwa polskiego ówczesnego rozmontowywali. Natomiast okres PRL-u to, gdy już opanowali władzę, rozmontowywali bezpieczeństwo narodu polskiego.
Gdyby tak powiedzieć, jeszcze sięgnąć do tych czasów wcześniejszych, państwo w ogóle potraktowali temat bardzo szeroko. No, jest mnóstwo publikacji o tym przejmowaniu władzy, o tym czasie powojennym. Państwo jakby połączyli te okresy, kiedy sytuacja komunistów była diametralnie inna. No, raz mikroskopijna mniejszość z symbolicznym, rzeczywistym poparciem społecznym, drugi partia rządząca będąca u władzy, no, oczywiście opierająca się na sile sąsiada. Muszę dopytać tym bardziej, że no, przecież były te czystki z końca lat 30., kiedy też wielu towarzyszy tego okresu międzywojennego, no, miało szczęście, jak przeżyło, no i właściwie później już przy tej władzy powojennej, no to było sporo już nowych kadr, no nie wiem na ile dużo tych przedwojennych.
Tak, oczywiście. Ja myślę, i tak wynika z materiałów archiwalnych, że garstka rzeczywiście mikroskopijna komunistów w okresie międzywojennym, w okresie bezpośrednio powojennym nie zmieniła się ilościowo. Była to garstka, jak pan słusznie zauważył, która funkcjonowała w oparciu o, po pierwsze, Armię Czerwoną w pierwszym okresie, po drugie o siły bezpieczeństwa, które zostały zorganizowane także na wzór sowiecki i z sowieckimi instruktorami. Dopiero po spacyfikowaniu społeczeństwa po 1947 roku można było mówić, że tą władzę z nadania Moskwy dzierżą samodzielnie nasi komuniści. Natomiast myślę, że ważne tutaj będzie też podkreślenie, że w tej książce myśmy podzielili źródła okresu międzywojennego i powojennego na takie dość znaczące podrozdziały. W okresie międzywojennym źródła, które myśmy nazwali agenturą, czyli dokumenty świadczące, że komuniści byli rzeczywiście agenturą sowiecką, i konspiracja. Bo tu była przecież nielegalna partia, ścigana przez władzę i przez nasz system sprawiedliwości, prowadząca tutaj działalność konspiracyjną, która po wybuchu II wojny światowej dalej była prowadzona, już teraz przeciwko tak Niemcom, jak i naszemu podziemiu niepodległościowemu. Natomiast okres powojenny podzieliliśmy na trzy znaczące rozdziały, które były trzema filarami władzy komunistów. Po pierwsze, terror, bez którego nie można było zainstalować komunistów u władzy, dlatego że naród by na to się nie zgodził. I dokumenty o tym terrorze, ten terror pokazujące. Drugi rozdział okresu powojennego nazwaliśmy propaganda, bardzo widoczny drugi filar władzy komunistów, żeby pozyskiwać zwolenników, którzy nad leptem propagandy by poszli. I trzeci rozdział, taki autorski, bo te dwa pierwsze już w historiografii funkcjonują, nasz autorski pomysł, że trzecim filarem władzy komunisty była wszechogarniająca biurokracja, która porządkowała życie Polaków zgodnie z zamierzeniami komunistów.
panowie się skupili na części lokalnej, na tym okręgu bielsko-podlaskim. Tutaj ludzie, którzy się interesują historią, no na pewno mają jakąś tam świadomość instalacji tego komunizmu, ale myślę, że tak często właśnie z tego punktu widzenia centralnego warszawskiego. O słynnej Rakowieckiej o 10 pawilonie każdy chyba tam słyszał, jeżeli nie w szkole, no to tam później coś doczytał. Tych najważniejszych komunistów w rządzie powojennym też tam parę nazwisk każdy by skojarzył. A jak właśnie stoimy, jeśli chodzi w ogóle o opisanie tej historii przejmowania władzy i utrwalania, jak to się mówiło kiedyś, utrwalania władzy ludowej na prowincji, w mniejszych miejscowościach. Czy to, co panowie tutaj zrobili w tej książce, to jest działanie pionierskie, czy już lokalni badacze w innych częściach Polski już mają to jakoś rozpracowane?
Zauważalne jest, że historiografia dotycząca PRL-u jest spojrzeniem z centrali, z Warszawy, z ogólnopolskiego punktu widzenia. Stąd też pomysł tej książki, żeby bardziej zrobić to na zasadzie mikrostudiów, bo one dopiero dają jakąś tam podstawę do refleksji ogólnopolskich, a nie odwrotnie. Jest to wybór źródeł, czyli żywe dokumenty pochodzenia komunistycznego, czyli albo struktur partii komunistycznej, PPR i PZPR, albo jednostek, które były na jej usługach, czyli administracji czy Urzędu Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa. Jeśli pan pyta zaś o to, czy są to częste badania te mikroregionalne, to powiem, że nie i uważam, że ta praca jest pionierska. Tutaj było o tyle łatwiej, że kilku badaczy od jakiegoś czasu tym regionem bielsko-podlaskim się zajmowało, by wymienić chociażby, jeśli chodzi o komunistów, by wymienić chociażby Mariusza Bechtę, Pawła Borka, który jest współautorem tej książki, no i przy moim jakimś tam skromnym udziale.
A jak wygląda w ogóle sprawa tych źródeł, bo 89, 90 to się wszystkim kojarzy wielkie palenie akt, z tym, że no to palenie akt to dotyczyło służb specjalnych. A na przykład jak wyglądają akta partyjne? No mówię o tych partyjnych, które tam niekoniecznie się chwalono w okresie PRL-u, bo na przykład pokazywały brzydkie korzenie i to faktyczne na przykład znikome poparcie komunistów w tym wcześniejszym okresie. Czy to też było tak czyszczone jak te ubeckie, czy na przykład zachowało się więcej? No i można teraz do tego sięgnąć.
Były w pewnym stopniu też brakowane na gwałt pod koniec PRL-u. Natomiast na pewno nie w takim stopniu. Nie było takich możliwości, partia nie miała. Niektóre rzeczy znam z opisów jakichś znajomych, że na przykład kotłownia KWPZPR w Białej Podlaskiej w ostatnim okresie działalności w 89-90 roku to chodziła non-stop i tam nawet bez względu na to, jaki był to okres czasu, dym się wydobywał z komina. Natomiast może to są powieści trochę fantastyczne, natomiast widać braki w dokumentacji, widać, niektóre zachowały się fragmentarycznie, zwłaszcza z tego okresu końcowych lat, lat 80., drugiej połowy lat 80., bo akta PZPR podlegały archiwizacji, tak jak każdego urzędu. I te, które przeszły już do archiwum, miały swoją ewidencję, trudno byłoby ich po prostu tak spalić, bo to by było ewidentne przestępstwo, które można było zwalić winę na przykład na archiwistę, prawda? Natomiast te, które jeszcze nie zostały przekazane do archiwum, czyli były coś tam w komórkach organizacyjnych, po kancelarii, no to tutaj braki są największe.
Także jeśli chodzi o ten wczesny okres, to co, magistranci, doktoranci do pracy, bo jeszcze wiele do opisania przed wami.
Na pewno, aby tylko tych magistrantów i doktorantów nie zabrakło.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.